Google przeważnie w tych kampaniach Performance Max to nie jest tak jak za dotknięciem magicznej różdżki. Performance Max jest dużo lepszy w dłuższym terminie. Tydzień, dwa tygodnie to jest okres nauki algorytmu samego. Jeszcze trochę czasu minie, nim będziemy mieli to wszystko w pełni zautomatyzowane, ale jednak ta synergia człowieka z algorytmem potrafi działać cuda.
Idealny mariaż to mariaż sztucznej inteligencji z ludzką. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dziś ponownie zaprosiłem na konkretną odpytkę Krzysztofa Kusaczuka ode mnie z jednej z moich firm Suasio, konsultanta, którego poznaliście już na tym kanale od strony technicznych i merytorycznych problemów ciągnących się za błędnym wdrożeniem Google Analyticsa 4. Tych, którzy nie widzieli tego odcinka, a jest to temat im bliski, to gorąco polecam, będzie podlinkowany oczywiście w opisie tegoż odcinka. A dzisiaj ponownie zaprosiłem Krzysztofa, żebyśmy porozmawiali również o innych aspektach pracy konsultanta i problemami, z którymi się mierzymy, a raczej z którymi mierzą się klienci Suasio na konsultantach. Jednym, Krzysztof, takich standardowych problemów, czy takim, powiedzmy, znaczy nawet kategorią problemu, o której rozmawialiśmy, jest sytuacja, w której przychodzi sklep internetowy, który do tej pory, czy być może firma innego typu, ale od sklepu zacznijmy, do tej pory rozwijała się poprzez optymalizację kampanii, wykorzystania budżetu, działania płatne, tak? Google, Facebook, do pewnego skali taki sklep doszedł, ale po osiągnięciu wyniku X albo sprzedaż stanęła w miejscu i dokładanie budżetu nie zwiększa już wyników, więc to nie ma tego ukochanego przez wszystkich wzrostu, albo jest co gorsza, coraz gorzej, czyli robimy to, co robiliśmy zawsze, staramy się coraz lepiej, ale efekt jest odwrotny od zamierzonego. I trochę chciałbym, żebyśmy na początek może porozmawiali o jakimś ostatnim przykładzie, który, wiesz, wpasowuje się dokładnie w tę narrację, żeby dojść do tego, co efekcie, co tak naprawdę może być przyczyną tego typu problemów i jednocześnie jak je rozwiązać. Uff, jedno z najdłuższych pytań wstępnych, jak chyba kiedykolwiek zadawałem.
To rzeczywiście, w ostatnim czasie przerabiałem taki case z klientem, który realizował kampanię Google Ads tak naprawdę już od kilku lat. Kampanie były ustawione kiedyś, sklep też był jednym z największych w swojej niszy na rynku.
A jaka to branża, bo branżę myślę spokojnie możemy podać?
Sklep tak z branży spożywczej i beauty. Z olejami i kosmetykami, z olei naturalnych, prawda?
O,
i gdzieś tam.
To ciekawa kategoria, taka dość oryginalna.
Dość oryginalna i rzeczywiście, gdy zaczynali, byli jednym ze sklepów internetowych właśnie w tym segmencie na rynku. No i tak naprawdę do sukcesu wystarczyło odpalenie kampanii.
No piękne i się czasy, działo. Szalony piękne internet, czasy. Lat 2000.
Tak, dokładnie, dokładnie i wszystko się działo. Aż tak naprawdę do czasów pandemii. Podczas pandemii jeszcze było ok, ale wyrosła konkurencja na rynku, no i gdzieś tam kampanie, przez to, że były realizowane tyle lat, przecież się spinało, przecież było ok, nikt się tym nie zajmował. Po kilku rozmowach z konsultantami Google'a klient odpalił jedną kampanię Performance Max, czyli taką, tłumacząc naszym słuchaczom, w pełni zautomatyzowaną, prawda, która robi wszystko za nas, troszeczkę tak mówię prześmiewczo.
Tak jest bo to tak sprzedawane.
Tak to jest sprzedawane, ale tak
słuchacze oczywiście podcastów nie widzą tutaj pięknego uśmiechu Krzysztofa, który po prostu tak aż się wije, żeby powiedzieć coś więcej, ale jest grzeczny i taktowny.
Na tym skończmy, tak, tak, tak.
Pomidor, jak to mówią?
Pomidor. I tak to leciało, mówiąc nazwę programu, tak to leciało, do czasu. W 2023 roku, mniej więcej w połowie roku właśnie klient zgłosił się do nas na konfigurację Google Analytics. Przeszliśmy przez całe wdrożenie i też zdiagnozowaliśmy po części i to wynikało też z tego, co zakomunikował nam klient, że kampanie Google Ads spinają się coraz mniej. Ma coraz gorsze wyniki, gdzieś tam to wszystko spada, prawda?
Ach, ta automatyzacja.
No i po wdrożeniu Google Analytics przeszliśmy do audytu konta. Do audytu konta Google Ads, gdzie właśnie był wcześniej wspomniany Performance Max w pełni zautomatyzowany. Jeden Performance Max na wszystkie produkty, których jest kilkaset. Także bez rozróżnienia na kategorie, na bestsellery, takich po prostu bez wdrożonych dobrych praktyk, które stosujemy. Kampania dynamiczna w sieci wyszukiwania też. Jedna kampania tak naprawdę na wszystkie strony. Tłumacząc naszym słuchaczom, czym jest kampania dynamiczna w sieci wyszukiwania, To jest kampania, do której dajemy konkretny link do strony, czyli powiedzmy, dajemy link do strony głównej, roboty Google skanują naszą stronę i na podstawie tego, co się na niej znajduje, wyświetlają ją na konkretne frazy, na słowa kluczowe, które wpisują użytkownicy wyszukujący konkretnych produktów.
Tutaj chyba główna różnica polega na tym, że przy klasycznej kampanii na wyszukiwarkę to ty definiujesz słowa kluczowe, przy kampanii typu DSA, czyli Dynamic Search Ads, o których właśnie mówisz, ty dajesz stronę, a Google dobiera słowa sam.
Dokładnie. I wyobraźmy sobie sytuację, że tam były wrzucone wszystkie strony, kilkaset stron wrzucone do jednego worka.
Przez Google'a.
Przez Google'a.
Ała.
Tak. No i do tego kampania brandowa, która tak naprawdę wyciągała te wyniki, bo ani kampania Performance Max, ani kampania ta dynamiczna się nie spinała, kolokwialnie mówiąc, tylko właśnie ta jeszcze kampania brandowa wyciągała wyniki, niż tam klienci, którzy kiedyś trafiali na sklep właśnie kilka lat temu, wyszukiwali po prostu po nazwie sklepu, tam wyszukiwali w wyszukiwarce Google i to na tyle, prawda? Nie mieliśmy nic więcej, żadnego rozróżnienia po kategoriach, które tak naprawdę no, też są kluczowe, bo...
Ale to spróbujmy zdefiniować problem, w sensie, no bo to jest dla mnie taki bardzo ważny wątek, bo często się z nim spotykamy i wiesz, kiedy ja jadę na warsztaty, kiedy ty jedziesz na konsultacje czy na warsztaty, to się bardzo często pojawia, nie? Czyli robiliśmy wszystko do pewnego etapu i działało, dlaczego nagle przestało działać? Teraz wiesz, mamy sytuację, w której tutaj, jeżeli dobrze to rozumiem, odpowiedzią jest to, że z konfiguracji ręcznej klient przeszedł na konfigurację, nazwijmy ją półautomatyczną, z litości w kontekście Google'a, ale jednocześnie chciałbym uniknąć takiego potencjalnego przeświadczenia słuchaczy, że to był dalej problem na poziomie systemu. Czyli wiesz, łatwo byłoby wysnuć coś takiego. Konfigurowałeś to ręcznie, zrobiłeś automat, i znowu przechodzić na konfigurowanie ręczne. Ale już wątek, o którym zahaczyłeś, ten wątek kategorii, on mi nie pachnie rozwiązaniem w zakresie systemu reklamowego. Tylko raczej rozwiązaniem trochę innego podejścia, bardziej e-commerce'owego niż kampanijnego. Więc czy mógłbyś na przykład przeprowadzić tutaj właśnie dla osób, które zastanawiają się, jak takie konsultacje działają, do jakich wniosków się dochodzi, a co za tym idzie, jak się w ogóle planuje taki rozwój tegoż e-commerce'u, również poprzez skalowanie kampanii w mądry sposób. Na co warto zwrócić uwagę w tym zakresie? Właśnie, że są takie kampanie poautomatyczne, trzeba je trochę podzielić, ale ten podział z czegoś wynika i czym się na kierować, tworząc takie podziały?
To tak, na samym początku konsultacji już dotyczącej Google Ads rozmawiałem z klientem na temat tego, na których kategoriach mu najbardziej zależy, co tak naprawdę najlepiej sprzedaje się na rynku i co ewentualnie moglibyśmy wykorzystać przy planowaniu struktury konta Google Ads. Też tłumacząc naszym słuchaczom, z czego to wynika. Wrzucenie wszystkiego w jedną kampanię Google Ads powoduje to, że to algorytm rozdziela budżet na produkty, które są klikane. No i powiedzmy, jeśli dobrze go ustawimy, to też te, które się dobrze sprzedają, jeśli będziemy optymalizować pod konkretny cel reklamowy, prawda? Nasze kampanie.
Ale to zobacz, to chciałbym ten wątek chwilę poeksplorować, bo on jest potencjalnie niesamowicie delikatny i istotny, bo mamy, trochę jak w poprzednim odcinku, to jakiś czas temu było publikowane, sytuację, w której jest sobie narzędzie, które ma pełen dostęp do danych, o których mówisz, czyli właśnie które kategorie, które produkty najlepiej rotują. Ba, umówmy się, ma dostęp dużo szerszy, bo jeszcze wie, jak to działa w innych sklepach z danej kategorii i nie wdając się w teorie spiskowe, być może może to wykorzystywać przy optymalizacji. Dziwnym by było, gdyby tak się nie działo, prawda? I teraz dochodzimy do sytuacji, w której powstaje typ kampanii reklamowej, który właśnie Google mocno rekomenduje, mówiąc delikatnie, jak Performance Max czy Pochodne, który bazując na tej wiedzy powinien to rozdzielić, mając te wszystkie dane, podbijając ten wątek raz jeszcze, idealnie, no bo wie to prędzej niż ty ze swojej własnej ręcznej analizy. A jednak, tak mam przynajmniej takie wrażenie, więc w razie co podbij tę myśl, próbujesz powiedzieć, że pomimo tego wszystkiego jest to rozdzielone źle albo z mniejszą korzyścią dla klienta niż mogłoby być. Co rodzi pytanie, do którego dążę, dlaczego kampania z takimi danymi i wszystkimi informacjami świata, które są niezbędne o twoim sklepie i być może innych, sobie z tym nie radzi, a poradzi sobie z tym ręczny konfigurator.
Może nie tyle co ręczny, ale tutaj rozwiązaniem było nadal używanie kampanii półautomatycznej, jakim było Performance Max, tylko właśnie rozdzielenie, stworzenie kilku kampanii Performance Max z podziałem na kilka kategorii produktowych. To pozwoliło rozdzielić lepiej budżet i dla przykładu mieliśmy 50 zł na jedną kampanię Performance Max. Ustaliliśmy z klientem, że troszeczkę ją zwiększamy. Zwiększyliśmy dwukrotnie, bo do 100 zł, ale rozdzieliliśmy 5 kampanii po 20 zł. To był niejako test, ale też pokazał nam, które kategorie najlepiej się sprzedają, prawda? Z tych 5 kampanii. Po teście 2-3-tygodniowym relokowaliśmy budżet do tych kampanii, które rzeczywiście najlepiej sprzedawały, co pozwoliło nam promować produkty, które w ramach poprzedniego budżetu nawet nie były promowane, bo po prostu produkty, które najlepiej się klikały, zjadały cały budżet, a te, które, na które było zapotrzebowanie, nie dostawały już tego budżetu.
Czyli spróbuję to parafrazować ponownie jako absolwent Uniwersytetu Chłopskiego Rozumu, że problem jest tak naprawdę na dwóch poziomach. Czyli pierwszy poziom jest taki, że Google pomimo rzekomej konfiguracji z intencją zakupową jednak idzie trochę na skalę, zakładając, że skala zbuduje sprzedaż, a niekoniecznie tak jest, bo pewne produkty mogą być oglądane, ale nie kupowane i tu się algorytm gubi. To jest scenariusz numer jeden, ale jest jeszcze potencjalny scenariusz numer dwa, czyli właśnie z uwagi na scenariusz pierwszy są produkty, które wtedy, choć są na stanie realne zapotrzebowanie i historycznie były kupowane, to nie starcza już budżetu na ich wyświetlanie tak często, jak byłoby to konieczne do osiągnięcia trakcji, żeby nawet sam algorytm to załapał, że one się w ogóle mogą sprzedawać.
Dokładnie.
Te dane są. Okej, więc to jest, no właśnie wiesz, bo to jest takie pytanie, które się może od razu urodzić, nawet po tym, co powiedziałeś, w sensie to czym to się różni, podział na 5 kategorii, skoro to się dalej półautomatycznie optymalizuje, a kontra jedna. I to właśnie to może załatwić te oba scenariusze, jak rozumiem.
Tak, co to może załatwić? To, że mamy możliwość wyciągania może... w ramach jednej kampanii też mamy możliwość wyciągania tych danych, ale tutaj mamy opcję relokacji budżetu i dopasowywania go per najlepsza kategoria, czyli dzielimy to na 5, dajemy temu załóżmy 5 kampanii po 20 zł i po 2-3 tygodniach widzimy mniej więcej, jaki jest ROAS tych kampanii, co się lepiej klika, co się lepiej sprzedaje, relokujemy budżet, dzięki czemu wyciągamy ROAS, a te produkty, które się nie sprzedają, na przykład wydzielamy do oddzielnej kampanii, tak?
A dlaczego taki test musi trwać, bądź założyłeś, że powinien trwać 2-3 tygodnie?
Zawsze też tłumaczymy klientowi, że tydzień, 2 tygodnie to jest okres nauki algorytmu samego, realizacji takiej kampanii, tak? Google przeważnie w tych kampaniach Performance Max to nie jest tak jak za dotknięciem magicznej różdżki, że od pierwszego dnia już będzie optymalizował pod idealny profil klienta i pod tych, którzy tylko kupują, tylko on też w sieci produktowej, w sieci reklamowej musi wyświetlić użytkownikom, którzy bardziej klikają, bardziej kupują, są bardziej nastawieni na zakup, prawda? I po tych 2-3 tygodniach gdzieś tam mamy realne dane, która kategoria się dobrze sprzedaje, tak?
Wiesz co, to w ogóle prowadzi mnie do takiej myśli obocznej, bo dużo ludzi, szczególnie tych, którzy zarabiają na promowaniu automatów, i to mam tu na myśli zarówno samego Google'a, jak i dostarczycieli różnego rodzaju, a mówiąc delikatnie, mniej lub bardziej skutecznych narzędzi do rzekomej optymalizacji kampanii, próbuje sprzedawać narrację mniej więcej następującą. Człowiek zawsze potrzebuje eksperymentować, żeby dojść do informacji tego typu, natomiast algorytm wie to od pierwszego dnia, bo ma, trochę nawiązując do tego, co powiedziałem, dostęp do danych dużo szerszych, no i przerabia je szybciej. Tymczasem wszystko, co powiedziałeś teraz odnośnie Performance Maxa i wiesz, zarówno w Digitoku, tak, gdzie kampanię my konfigurujemy, jak i w Suasie, gdzie po prostu jesteś w stanie coś podpowiedzieć i zauważyć po prostu bazy danych i na nich wyciągać wnioski, to nawet przykład, który podałeś, udowadnia, że tak nie jest. Czyli nawet Google, mając wszystkie dostępy do wszystkich danych świata, i potencjalnie mogąc ich wykorzystać bądź nie, albo nawet mając na dzień dobry ściągalne z Google Analyticsa wszystkie dane na temat ruchu na twojej stronie i tak dalej, historyczne trendy i też w teorii mogący to wykorzystać, i tak nie radzi sobie od pierwszego kliknięcia i też potrzebuje pewnego okresu, na którym będzie się uczyć, a nawet może być w tym gorszy od człowieka, który miałby go wesprzeć, po prostu właśnie zastanawiając się nad tym. No bo wiesz, prowadząc to do tego, to właśnie tak dobrze rozumiesz, do czego dążę. Także ty potrzebujesz coś skonfigurować i algorytm musi się twojej konfiguracji nauczyć. To jest trochę hipoteza i mówimy sprawdzam, ale z drugiej strony algorytm zostawiony samopas, nawet z jakimś już podziałem przez ciebie zrobionym, on jednak też musi się nauczyć. To nie jest tak, że od razu, a dobra, to ja już kumam, ta kategoria, takie produkty, dziękuję, jedziemy.
Okej, okay, ze względu na nasze partnerstwo z Google nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało. Znaczy, może tak. Nie chciałbym właśnie tak całkiem serio, żeby wybrzmiało to, że człowiek jest lepszy niż maszyna, bo jednak performance max jest dużo lepszy w dłuższym terminie, tak? Jeśli damy mu odpowiednie dane, damy mu odpowiednie cele na stronie, pod które chcemy optymalizować nasze kampanie, to performance max w dłuższym terminie zrobi lepszą robotę niż człowiek, niż kampanie takie standardowe. Z tym, że przy założeniu, że mamy odpowiednią strukturę konta. Tu u klienta, o którym rozmawiamy, prawda, ta struktura była zrobiona zbyt prosto, jeśli mogę to tak nazwać, tak? To były trzy kampanie, wszystko wrzucone do jednego wora, niech się dzieje co chce, prawda? A jednak temu performance maxowi trzeba czasami pomóc, podzielić te produkty na kategorie, może wyciągnąć bestsellery, które się najlepiej sprzedają i promować to w ten sposób, tak?
Czyli takie dwa komentarze do tego. Po pierwsze, czuję się, jak tak właśnie próbujesz, bo ja jeszcze widzę ciebie, który panikujesz, co ja mówię, i wszystkich, którzy doznają jego zespołu, którzy będą to słuchali, i nie czekasz tego mema z mamutem, na którego wszyscy polują. To jest często przerabiane jako mem, kiedy wiesz, całą rodziną próbujecie powstrzymać starego przed czymś, nie?
Tak.
To się czuję, jak właśnie, kiedy całym Suasie próbujecie powstrzymać prezesa przed pogrzebaniem partnera premium Google. A totalnie nie o to chodzi, bo właśnie taki wątek, do którego dążyłem, i to jest chyba wątek, który ty powiedziałeś po chwili, czyli że idealny mariaż to mariaż sztucznej inteligencji z ludzką, czyli ten system załatwi twoje braki na skali szczegółowości, nad którą ciężko byłoby się pochylić jednostce, natomiast nie poradzi sobie, być może jeszcze, z kontekstem biznesowym, który doprowadzi do pewnych podziałów, choć w teorii ma wszystkie narzędzia, żeby to zrobić, ale wymaga myślenia w pewien sposób abstrakcyjnego, bardziej myślenia właśnie rozwojem całego sklepu, czy tego, w którym kierunku chcesz, żeby to zostało pchnięte, a nie gdzie się algorytmowi wydaje. Więc na koniec dnia, ja nie jestem przeciwny automatyzacji, ja jestem za mądrze wykorzystaną automatyzacją, więc chyba się zgadzamy mimo wszystko.
W 100%. To jest to, tak naprawdę, co chciałem powiedzieć, że jeszcze trochę czasu minie, nim będziemy mieli to wszystko w pełni zautomatyzowane, to jest w ogóle dla właścicieli biznesów, tak, naszych klientów, to jest sen, że po prostu ustawia performance maxa, jedną kampanię i wszystko się dzieje. No, mówię, minie dużo czasu, zanim tak będzie, ale jednak ta synergia człowieka z algorytmem potrafi działać cuda, no i przy odpowiedniej konfiguracji jak najbardziej jesteśmy w stanie.
Mój zakład z rzeczywistością jest taki, że tak nigdy nie będzie. I mówię to z pełną świadomością, że to się nagrywa i będzie opublikowane i być może kiedyś mi wyciągnięte, ponieważ nie ciężko jest mi sobie właśnie wyobrazić, może to są oczywiście limity mojego pojmowania, ale jednak algorytm przeważnie myślący krótkoterminowo, bardziej na zasadzie kliknięć i ich implikacji, grający w długoterminowe gry, takie, które wymagają strategii, namysłu, nad zmieniającymi się trendami, braniem pod uwagę coś innego niż stosunek kliknięć do wyświetleń, i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo
cały ten
już
background,
teraz
który mamy, tak?
Cały ten background. To prowadzi mnie właśnie, wyprowadza mnie też do kolejnego pytania, które chciałem zadać. Czyli wracamy trochę do punktu wyjścia naszego dzisiejszego odcinka. Czyli przychodzi klient, sprzedaż nie rośnie, bądź nawet spada, pomimo coraz większych nakładów. I do tej pory odpowiedź, do której doszliśmy, to jest odpowiedź typu, rzeczywiście, te kampanie miały pewne problemy, należało je zaadresować i zaraz dojdziemy oczywiście do jakichś wyników, to doprowadziło. Ale pojawia się dla mnie jeszcze drugie potencjalnie interesujące pytanie, czyli czy problem był wyłącznie kampanijny w rozumieniu systemu reklamowego, czy były też pewne rzeczy, które należało zaadresować w procesie zakupowym, na stronie internetowej, w szerszym marketingu takiego podmiotu, które finalnie złożyły się na ten lepszy niż standardowy wynik.
Znaczy, masz na myśli już tutaj nasze późniejsze optymalizacje.
Na przykład, między innymi. Po prostu dążę do tego, że nie chciałbym, chyba że oczywiście twierdzić inaczej, żeby ktoś doszedł do wniosku, że na koniec dnia od pewnego, że problem skalowania sprzedaży jest wyłącznie problemem płatnych kampanii. jeżeli one są złe, to sprzedaż nie rośnie, bo raczej często spotykam się z sytuacją odwrotną, czyli jest optymalizacja, 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 ale albo daje coraz mniejsze zwroty, albo po prostu dochodzisz do granicy, w której to już przestaje mieć znaczenie, bo okazało się na przykład, że problemy były gdzieś indziej, były problemami na sklepie, były problemami komunikacyjnymi, były właśnie brakiem strategii, brakiem jakiegoś łączenia tego z innymi kanałami. I teraz być może to oczywiście musisz w tym momencie sięgnąć po przykłady z innych konsultacji, bądź z innych projektów, ale myślę, że warto byłoby ten wątek też podbić.
Jeśli chodzi akurat o tego klienta, prawda? Mhm. No to tutaj też poza samymi kampaniami Performance Max rozbudowaliśmy też kampanię w sieci wyszukiwania, czyli tą kampanię dynamiczną, o której wcześniej wspominaliśmy, prawda? Też ją rozbudowaliśmy per te kategorie, które wyznaczył klient. Na co to pozwoliło? Pozwoliło to na to, że wyświetlaliśmy nasze reklamy w sieci wyszukiwania, jeśli ktoś intencjonalnie wyszukiwał konkretnego produktu, który mieliśmy na sklepie, lub kategorii produktów, którą mieliśmy na sklepie. Czyli niejako już budowaliśmy ruch na sklep, który był intencjonalny. A później Performance Max, jeśli ktoś na przykład wyświetlił produkt, dynamicznie go wyświetla w sieci reklamowej klientowi, czyli na przykład na stronach WP, Onet, ale też zaczęliśmy realizować kampanię Facebook Ads, czyli zaczęliśmy budować tą górę lajka, budować świadomość, prawda? Bo...
A w jaki sposób?
Problem nie leżał tylko w kampaniach Google'a, że po prostu one nie były ruszane i to wszystko. Zoptymalizowaliśmy kampanię Google Ads i problem załatwiony. Tylko też zakomunikowaliśmy klientowi i staraliśmy się budować tą świadomość, że budowanie góry lejka jest równie ważne, jak kampanie już takie stricte nastawione na performance, na sprzedaż.
Ale jak mówisz o kampaniach na górę lejka, tych realizowanych na Facebooku bądź w innych kanałach, to na przykład jakiego typu kampanie masz na myśli?
Tutaj akurat w tym przypadku u tego klienta to, że działamy już od X lat. To, że jesteśmy jednym z certyfikowanych dostawców, prawda? Gdzieś tam budowanie tej marki bardziej takiej świadomej. Załóżmy, tutaj mieliśmy produkt, który jest właśnie z branży spożywczej, oleje, prawda? Także zakomunikowaliśmy w sezonie. Cofnę się jeszcze, klient przyszedł do nas na konfigurację analityki w połowie roku, a gdzieś tam z kampaniami Google Ads zaczęliśmy pracować jesienią, prawda? Mhm. Zaproponowaliśmy klientowi, żeby zakomunikować może, że nasze oleje pomogą dzieciom w budowaniu odporności, prawda? Czyli tego typu świadomość. Mamy jesień, sezon chorobowy. Może zacznijmy komunikować problem, który występuje i jak go rozwiązujemy.
Mhm. Czy tak próbuję to podsumować, bo zakładam, że podobne rzeczy mogły pojawiać się również w Google Adsach, a przedtem być pomijane, czyli to, co powiedziałeś jako pierwsze, czyli długość istnienia na rynku i tak dalej, to bym podsumował, że dużo ludzi traktuje marketing jako narzędzie generowania leadów bądź sprzedaży, ale ja często definiuję, że marketing jest narzędziem generowania zaufania. I że w tym wypadku ta góra lejka, dążenie do przekonania do zakupu osób do tej pory nieprzekonanych, działo się trochę po waszych rekomendacjach na dwa sposoby. Czyli po pierwsze było to podkreślanie doświadczenia i budowanie zaufania poprzez to doświadczenie, typu działamy tyle lat na rynku. Rzeczy niby proste, ale często niestosowane dalej. Takie przewagi konkurencyjne. A z drugiej strony to, co podajesz jako ten przykład drugi i nie chciałbym się tylko tak pod nim prześlizgnąć, to jest pewne eksperymentowanie z potencjalnymi segmentami zakupowymi, tak? Czyli a może zamiast po prostu zostawiać wszystko Google'owi i ludziom, którzy wpiszą nazwę produktu, tudzież jakkolwiek rzecz związaną z tą kategorią produktową, spróbujemy zbudować narrację typu drogi rodzicu, droga mamo, twojemu dziecku na problem odporności bądź czegoś, pomóc może taki olej, jest to rzecz, której być może nie rozważasz, bo ludzie raczej myślą o jakichś, nazwijmy to, aptecznych rozwiązaniach. A tutaj proszę, taki olej może być rzeczą, która w tym pomoże. Wejdź na stronę i zobacz, może to cię przekona. Potem cię w remarketingu Googlem ścigniemy i zakupisz. Czyli jakby próbując, wiesz, trochę przeformułowując twoją myśl, podać, że z jednej strony było to właśnie budowanie odpowiedniego przekazu o całym sklepie, a z drugiej strony rekomendacja na zasadzie pewien segment klientów z pewnym potencjalnym problemem, który może być rozwiązany, należy mu po prostu pokazać to w tym kontekście. To jest coś, co w Google trudniej osiągnąć, albo wymaga innego typu kampanii, nie wiem, jakichś panerów edukacyjnych, artykułów może promowanych w DSA, o którym wspomniałeś, może filmów edukacyjnych na YouTubie, ale jednocześnie to od pewnego poziomu właśnie ludzie, którzy tylko szukają produktu i go kupią, się kończą, albo nie ma ich aż tyle, ile byśmy chcieli i potrzebujemy klasycznego marketingu, bym powiedział, czyli właśnie takiego grupa odbiorców, przekaz, przewaga, która ma przekonać do zakupu i puszczamy kampanię. To tak wiesz, trochę uzupełniając być może wypowiedź, którą podałeś.
Zdecydowanie, no to nie tylko tutaj u tego klienta, ale też u wielu innych. Jeśli chodzi o kanał Facebook, tak jak wspomniałeś przed chwilą, YouTube, TikTok chociażby, który bardzo mocno wchodzi na salony.
Czy poza tym segmentem rodzicielskim prowadziłeś, bądź prowadziliście testy z klientem z jakimś innym, do kogo taki olej mógł być przydatny?
Znaczy tutaj to był akurat pomysł, który trafił jesienią, prawda? Gdzieś tam to był taki, powiedzmy, hype na to, tak? Gorący temat. Później skupiliśmy się na performance. Myślę, że teraz też będziemy eksperymentować, bo nie eksperymentowaliśmy z innym, odpowiadając na twoje pytanie, nie eksperymentowaliśmy, tak? Ale tutaj widzę przestrzeń, chociażby no, produkty prozdrowotne, czyli osoby lubiące zdrowy lifestyle, tak? Nasi klienci, którzy dbają mocno o zdrowie, podkreślanie tych problemów i komunikowanie ich do nich.
To jest ciekawe pod tym kątem, że wiesz, ja oczywiście wychodzę z perspektywy absolutnego laika, natomiast więc być może, wiesz, świadomość wpływu tychże olejów na zdrowie jest jakimś raczej standardową rzeczą, ale tak na zasadzie nawet czysto konceptualizowania tego w głowie, myślę, że jako czy to producent, czy sprzedawca, czy konsultant takiego biznesu, warto sobie takie pytanie zadać właśnie, na ile w ogóle istnieje wysoka świadomość działania czegoś takiego. Bo to są ponownie podstawy marketingu, nie? Że ludzie rozwiązują swój problem na kilka sposobów i tu jest problem zwiększenia odporności. I jednak dominującą, powtórzę się, rolę w tym, że przypisuje się środkom aptecznym. De facto komunikat, z którym wyszliście na rynek, był komunikat, a może jednak olej, nie? Dlaczego olej może być pod tym kątem lepszy? I gdybym miał właśnie właścicielom sklepów internetowych, którzy nas słuchają, rozmawiają o takich rzeczach, podpowiedzieć coś, to że właśnie od pewnego poziomu to da największy wpływ i impact sprzedażowy, niż tylko zastanawianie się, jaką kategorię produktów, nawet z całym szacunkiem oczywiście do takiej pracy, wydzielić, albo jaką tu jeszcze przesunięcie budżetu na inny typ kampanii, performance, max, bądź innego typu, dołożyć. W sensie jest skończony repertuar środków kampanijnych, które załatwiają kampanijne problemy, ale problemy e-commerce'owe są marketingowe, nie kampanijne.
Uważam, że same podejście kampanijne jest płytkie, z tego względu, że jeśli ktoś wychodzi z tego punktu, że postawimy kampanię, wszystko się zadzieje, nie zda egzaminu. Długoterminowo to nie zda egzaminu, dlatego na przykład w Suasio, rozpoczynając same konsultacje, zaczynamy od zbudowania na przykład Business Model Canvas czy Value Canvas Proposition, to co mamy do zaproponowania klientowi i to jak odpowiadamy na problemy segmentu jego klientów, tak? Czy biznes model canvas, ułożenie sobie tego wszystkiego, kto jest naszym segmentem użytkowników, jak się z nimi komunikujemy, tak?
Tak, bo to tylko uzupełniając, podałeś dwie nazwy, które mogą brzmieć obco. Biznes model canvas, value proposition canvas, to są typowe narzędzia strategiczne, nawet nie powiedziałbym marketingowe, raczej biznesowe, które pozwalają wypracować sobie de facto, jaką wartość, jakkolwiek szumnie to słowo brzmi, oferujemy klientom, jakie są nasze przewagi konkurencyjne, na które z nich będziemy stawiać, do kogo to kierujemy, czemu to jest ważne. Czyli taka prawdziwa, strategiczna, marketingowa, sprzedażowa robota, bo to ona, trochę tak, wiesz, nawet podsumowując to, co powiedziałeś, przełożone następnie na aparat kampanijny, pomoże zwiększyć skalę. I trochę domykając właśnie wątek, żeby też, bo wyszedł nam taki odcinek, trochę case study, trochę historia, jak takie konsultacje wyglądają, więc myślę, że bardzo ciekawy do kogoś, kto się zastanawia, czy się do Suasio zgłosić i skończyć potem na callu albo spotkaniu z tobą, to czy możesz powiedzieć, chociażby w jakichś kilku kluczowych liczbach, te wszystkie zmiany i działania, jaki dały efekt? Wzrost sprzedaży, czy czegokolwiek innego, co możesz podać po naszym wspólnym działaniu?
Znaczy, no tutaj, jeśli chodzi o same wyniki z końcówki 2023 roku, ROAS, czyli zwrot z inwestycji na reklamę, tutaj tłumaczę, czym jest ROAS. Jeśli wydajemy 1000 zł na reklamę, z czego wartość zakupów to 2000, nasz ROAS wynosi 2. W naszym przypadku ROAS, kiedy zaczynaliśmy pracę z klientem, wynosił 1,5, maksymalnie 1,8. Po naszych wdrożonych optymalizacjach wynosił już ponad 5 i nadal to rozwijamy. To były nasze, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, tylko testy z segmentem klientów, gdzie tu jest bardzo duże pole do rozwoju. Prawie 5-krotny wzrost wyników przy ustrukturyzowaniu kampanii, ułożeniu sobie tych segmentów i gdzieś tam rozbudowaniu kampanii, które wcześniej były zaniedbane.
Czyli przekładając to na takie kwoty bardziej przychodowe, bo ROAS oczywiście jest, można, wiesz, można mieć złotówkę i z nich 5, żeby tutaj właśnie powiedzieć, na jakie wartości się to przemnożyło, więc jaki był pierwotny wynik, taki mniej więcej miesięczny przychodowy, a jaki jest obecnie po tych zmianach?
Okej, okay. Na początku generowaliśmy około 10 tysięcy sprzedaży, po wdrożonych zmianach to było około 50 tysięcy.
Około 50 tysięcy miesięcznie, no i dalej rośnie, więc ja bym takich wzrostów życzył potencjalnie każdemu. Czy jest, Krzysztof, jeszcze jakaś jedna myśl kończąca, którą po tej całej naszej dyskusji na temat trochę optymalizacji kampanii, trochę optymalizacji marketingu w sklepie internetowym, bo do tego się nasz odcinek finalnie sprowadził, z którą chciałbyś słuchaczy i oglądających zostawić? Jakaś taka, wiesz, lekcja Krzysztofa.
Myślę, że podejście bardziej strategiczne, a nie tylko reklamowe. Jeśli tutaj podchodzimy tylko reklamowo, no to możemy się szybko sparzyć, a podejście bardziej strategiczne, zastanowienie się, kim jest nasz klient, popracowanie nad tym, właśnie przejście przez Business Model Canvas, do którego odsyłam, sprawdźcie, czym jest Business Model Canvas, popracujcie z tym, możecie przyjść do nas oczywiście, z czym pomożemy. I wejście troszeczkę na głębszy poziom tego, bo same kampanie to jest wyświetlenie reklamy, ale możemy to robić bardzo szeroko i się szybko sparzyć, a podejście takie strategiczne da nam konkretną odpowiedź, pozwoli na budowanie konkretnego przekazu do konkretnej grupy odbiorców, tak?
Czyli jednak sam performance max, żeby jeszcze złośliwie zakończyć, wszystkiego nie załatwi. Moim Państwa gościem po raz kolejny był Krzysztof Kusaczuk, więc czekamy na lawinę komentarzy na temat tego, że fajnie, Krzysztof, że byłeś, żebyś potem mógł poczytać i się pocieszyć. Wiemy, jakie są komentarze na YouTubie, więc zakładam, że będą różne. Tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć!